Witam Państwa, Monika Lubowicz. Moim rozmówcą jest Małgorzata Rauch, podkarpacki kurator oświaty w Rzeszowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Pani redaktor, witam słuchaczy.
Pani kurator, kto zabezpieczy egzaminy młodzieży, jeśli nauczyciele przystąpią do strajku?
Za organizację egzaminów we wszystkich szkołach, wszystkich typach szkół jest zawsze dyrektor szkoły. To on powołuje zespoły nadzorujące, sam jest, pełni rolę przewodniczącego zespołu egzaminującego, więc myślę, że obowiązujące prawo oświatowe w tej chwili, również to, które dotyczy przeprowadzania egzaminów, umożliwia dyrektorowi powołanie takich komisji, które po prostu przeprowadzą egzamin. Przeprowadzenie egzaminu jest także, myślę, w interesie przede wszystkim nauczycieli, nie tylko uczniów, którzy są oczywiście żywotem zainteresowani, także ich rodzice, bo z egzaminem wiąże się dla nich cały proces rekrutacyjny, który w czerwcu się rozpoczyna. Ale przede wszystkim tym tematem powinni być zainteresowani sami nauczyciele, dlatego że to właśnie oni pracują z tymi uczniami. Oni także przez wiele lat budują swój prestiż zawodowy właśnie w tych konkretnych środowiskach, z konkretną młodzieżą, z konkretnymi rodzicami. Myślę, że bardzo łatwo dzisiaj, wiedząc o tym, jak trudno jest współpracować z rodzicami czasami w tych środowiskach, łatwo jest przecież postawić ich po drugiej stronie barykady, a przecież tego byśmy bardzo nie chcieli. I niezależnie od postulatów płacowych, od tego, czy się z nimi identyfikujemy, czy też się z nimi nie identyfikujemy, bo pewnie tak jest w przypadku rodziców czy tych obserwatorów, to jednak forma tego protestu, gdyby właśnie taka była i w jakikolwiek sposób zagrażała przeprowadzeniu egzaminu, czy bezpośrednio godziła w egzaminy, to nauczyciele muszą pamiętać, że tak naprawdę to jest też ugodzenie bezpośrednio w uczniów, a także i w rodziców.
Pani kurator, a co w sytuacji, gdy jednak nauczyciele będą tak zdesperowani, bo część środowiska nauczycielskiego no niestety wprost mówi, że jednak nie przystąpi do pracy już od 8 kwietnia. Co pani kurator radziłaby rodzicom w tej sytuacji, dzieciom, które no jednak zostaną postawione pod ścianą?
Pani redaktor, ja najpierw radzę rodzicom, aby na najbliższych zebraniach, na wywiadówkach, które się odbędą, bo muszą się odbyć w szkołach w związku z organizacją i przeprowadzaniem samego egzaminu, po prostu zapytali rodzice dyrektorów szkół i nauczycieli, czy taka rzeczywiście sytuacja istnieje, bo być może dzisiaj tutaj debatujemy na wyrost. Przecież nie będziemy rodziców straszyć. Myślę, że dyrektorzy szkół też najlepiej wiedzą, tak, jak konkretnie ta sytuacja wygląda u nich, bo przecież nie wszyscy nauczyciele we wszystkich szkołach, w całym województwie przystąpili do sporów zbiorowych, więc myślę, że po prostu to są bardzo indywidualne przypadki. Trudno tutaj mówić o jakimś wielkim, tak, wymiarze tego zagrożenia. Myślę, że najlepiej będą na to pytanie, będą mogli odpowiedzieć konkretni dyrektorzy, konkretnym rodzicom i konkretni nauczyciele, którzy w tych szkołach dzisiaj są.
Pani kurator, porozmawiajmy zatem o wynagrodzeniach dla nauczycieli, bo tak patrząc z boku, jednak te wynagrodzenia rosną i to rosną od kilku lat, gdzie wcześniej, nie wiem, przez 10-15 lat, no stały jednak w miejscu.
Rzeczywiście pensje nauczycieli w pierwszej kolejności zostały zamrożone w 2012 roku. Ta waloryzacja słynna, tak, która może i niewiele kwotowo, tak, niewiele nauczycielom przerastało do tego wynagrodzenia, natomiast jednak ten postęp, jakiś progres był. Zatrzymanie waloryzacji w 2012 roku no, spowodowało też pewnie i tą sytuację, w której i dzisiaj się znajdujemy, że ta dysproporcja pomiędzy wynagrodzeniami nauczycieli a innych grup zawodowych jest o wiele, wiele większa. I trudno tę przepaść pokonać dzisiaj jakimś jednym zdecydowanym skokiem, tak? Gdzie trzeba by było zalać, tak, ten obszar jakby no, wielką chochlą. Tak? Natomiast to propozycja, która w tej chwili jest skierowana do nauczycieli, propozycja ze strony Ministerstwa Edukacji, pokazuje, że wynagrodzenie nauczycieli to bardzo ważny aspekt budowania też ich pozycji zawodowej, chociaż oczywiście to nie jedyny, natomiast również i zauważany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Natomiast sposób, tak, w jaki wynagrodzenia nauczycieli przerastają, jest bardziej, można powiedzieć, taki warstwowy i bardziej systematyczny i może mniejszą łyżeczką, ale jednak widać te 5% wzrosty przyspieszony zresztą ten ostatni wzrost przełożony ze stycznia 2020 roku na wrzesień 2019 roku, co w przypadku nauczyciela dyplomowanego daje już kwotę 508 zł. Przypominam też, że mówimy tutaj o wzroście wynagrodzenia zasadniczego. No, wynagrodzenie nauczycieli jest tak skonstruowane, że wszystkie inne dodatki, które są w tym wynagrodzeniu, ich wysokość jest uzależniona od wynagrodzenia zasadniczego. A więc jeśli wynagrodzenie zasadnicze przerasta, przerasta również i dodatek stażowy, który nauczycielowi jest naliczany. Potem mamy dodatek motywacyjny, który jest automatycznie większy. Także każda godzina ponadwymiarowa no też jest liczona już według większego wynagrodzenia zasadniczego. Płaca nauczycieli to priorytet Ministerstwa Edukacji Narodowej. Mówi o tym pani minister. Prosi też o pewnego rodzaju no, cierpliwość w tym zakresie. Natomiast ewidentnie widać, że dyskusja na ten temat jest prowadzona.
Perspektywa dalszego wzrostu wynagrodzeń też jest.
Oczywiście, że tak. Jest to styczeń 2020 roku, gdzie my nie mówimy, tak? Czy pani minister, czy ministerstwo w ogóle nie mówi o tym, że wynagrodzenia zostaną zatrzymane na tym poziomie, na jakim są.
Czy pani minister Zalewska jest ministrem, nie wiem, trudnym, konfliktowym, bo Solidarność niestety żąda odwołania tej minister?
Dialog, jaki jest prowadzony, jest pewnie dialogiem trudnym, bo i tematy, które są poruszane, tak naprawdę nie były poruszane od wielu, wielu lat. I widać to również w tych postulatach, cały czas, które się przewijają w mediach, że oprócz tych płacowych różnych żądań Solidarności, czy w ogóle związków zawodowych, pojawia się element wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, który nie był ruszany od wielu lat, a tak naprawdę nie będący w gestii w ogóle ministra edukacji narodowej. Pojawiają się postulaty wreszcie dotyczące awansu zawodowego, a to oceniania, a to problem z brakiem nauczycieli. Czyli jakby widać, że problemów oświatowych naprawdę jest dużo, bo dialogu przez wiele, wiele lat nikt nie podejmował na żaden z tych tematów. I to, co dzisiaj mamy, tak, ten dialog, który dzisiaj jest taki trudny, to nie jest trudny przez osoby, tylko poprzez tematy, które są poruszane i które naprawdę trzeba po prostu systematycznie rozwiązywać. No i kolejnym takim tematem, który też przyszedł mi do głowy, jest ten, który zaproponowała właśnie pani minister. To jest chociażby na przykład sposób naliczania tej pensji nauczyciela, który dla przeciętnego odbiorcy, przeciętnego człowieka, ale także i dla samych nauczycieli po prostu jest nieczytelny i niezrozumiały kompletnie. Stąd też i konieczność i też propozycja powołania takiego organu, który ma zająć się tak jakby nowym sposobem przeliczania pensji nauczyciela właśnie jest w Instytucie Badań Edukacyjnych. Jakiejś instytucji niezależnej, eksperckiej, która po prostu powie, tak, jak wybrnąć z pewnego impasu również wynagrodzeń nauczyciela. Myślę, że takie głosy doradców, głosy takich też obserwatorów z zewnątrz, tak, które mogą analizować na chłodno pewną sytuację, no też są tutaj potrzebne i po takie też sięga pani minister. Więc tak jak powiedziałam, nie chodzi o osoby, tylko chodzi o tematy, które się tutaj nawarstwiły przez wiele, wiele lat, które nie były i które są ze sobą połączone, jak system naczyń połączonych.
Pani kurator, ostatnie pytanie. Rodzice są przerażeni perspektywą kilkuzmianowości w szkołach średnich. No jednak roczniki się nałożą na siebie, pomimo że ministerstwo uspokaja, że to są roczniki niżu demograficznego, no ale jednak będzie kumulacja.
Fakt, oba roczniki, które wejdą do szkół w roku szkolnym 19/20, to są roczniki z niżu demograficznego. W roku 2003 czy 2004 tych uczniów, wtedy gimnazjów, tak, którzy wyszli z gimnazjów, to było o wiele, wiele więcej i oni też znaleźli się w szkołach. Ale na czym polega też specyfika tego naboru do szkół ponadpodstawowych? Myślę, że o tym trzeba mówić. To, co się dzieje tutaj w mieście, jest uzależnione jednak od tego, co się dzieje również w okolicznych powiatach, bo przecież każdy powiat jest organem prowadzącym dla swoich własnych szkół i jest żywo zainteresowany przetrwaniem tych szkół i budowaniem takiej oferty edukacyjnej, która zachęci uczniów do pozostania w tych szkołach. I myślę, że to się już dzieje. I to budowanie tej oferty dotyczy nie tylko szkół typu liceum ogólnokształcące, gdzie kształcenie akurat jest najtańsze, bo tak naprawdę trywializując, tak można by było powiedzieć, że jest potrzebny nauczyciel i kreda, i książka, i uczeń, i klasa. Natomiast najdroższy typ kształcenia uczniów to przede wszystkim szkoły zawodowe, szkoły branżowe, technika i właśnie branżowe szkoły pierwszego stopnia. I powiaty również są organami prowadzącymi dla takich typów szkół i są naprawdę zainteresowane tym, aby ta oferta na dzień dzisiejszy była tak budowana, aby ona była atrakcyjna dla ucznia, dawała mu dodatkowe kompetencje, dodatkowe umiejętności potrzebne również z perspektywy rynku pracy i aby dawała również perspektywę zatrudnienia. Stąd powiaty również podpisują umowy z bardzo ciekawymi pracodawcami, którzy po prostu właśnie to wszystko zagwarantują uczniom, którzy chcą się dostać na rynek pracy. Więc myślę, że w skali województwa rekrutacja naprawdę wygląda różnie. Są powiaty, miasta, gdzie rekrutacja do szkół branżowych to jest prawie 40%. A więc struktura i rozkład uczniów w tych poszczególnych typach placówek jest naprawdę zupełnie inny. Patrzymy przez pryzmat oczywiście Rzeszowa, gdzie nadal licea ogólnokształcące cieszą się największym powodzeniem. No i w drugiej kolejności to oczywiście technika i gdzieś tam na końcu branżowe szkoły, które tutaj w mieście wojewódzkim właściwie można powiedzieć no nie funkcjonują tak jak w przypadku całego województwa. Skąd się to bierze też? No bierze się to również stąd, że szkoły ponadpodstawowe nie mają swoich obwodów. Każdy uczeń z województwa również może wybrać sobie liceum ogólnokształcące właśnie w Rzeszowie. Na dzień dzisiejszy, szczerze powiedziawszy, kiedy budowaliśmy ofertę, nasz elektroniczny informator o bazie szkół dla uczniów, szkół podstawowych i gimnazjalnych, mamy dużą informację uzyskaną właśnie od dyrektorów szkół na temat tego, jak ta rekrutacja będzie wyglądała. Wiemy już, że tych miejsc w szkołach jest przygotowanych więcej niż uczniów. Więcej tych miejsc, to znaczy mam na myśli o 10 tysięcy więcej. Czyli widać, że każda ze szkół, każdy z typów szkół będzie właśnie tworzył te podwójne oddziały i jest tym naprawdę żywo zainteresowany, bo za uczniem oczywiście idzie szkoła, idą pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest pierwsza jakby ten element rekrutacyjny, prawda? Natomiast tutaj w przypadku, tak naprawdę mówiąc o dwuzmianowości, pewnie mówimy o tych najbardziej popularnych liceach rzeszowskich, czyli pierwszym liceum, drugim czy czwartym, które są najbardziej oblegane. I tu oczywiście miasto, organ prowadzący wychodzi również naprzeciw tym uczniom. Jesteśmy na etapie opiniowania uchwały, która mówi o drugiej lokalizacji dla tych uczniów, tak aby przyjąć ich po prostu jak największą liczbę. To pewnie nie będzie rodziło dwuzmianowości, bo przecież są szkoły podstawowe, które tak naprawdę, czy też takie szkoły, które powstały z przekształconych gimnazjów, które na przykład te mają te dodatkowe sale. No więc jest to taki sposób, że tak powiem, trochę przejściowy, ale jednak dający też poczucie bezpieczeństwa uczniom i rodzicom o tym, że i większą szansę na przyjęcie do tego wymarzonego liceum ogólnokształcącego.
No, obiecałam, że ostatnie zdanie, ale jednak skłamałam. Pani kurator, dlaczego szkoły branżowe cieszą się tak małym zainteresowaniem, skoro dają największe możliwości zatrudnienia?
No, to też jest oczywiście problem nawarstwiony, problem bardzo złożony, no też, który narastał przez lata. No, nie będziemy tutaj wracać już do jakichś takich schematów utartych. Branżowa szkoła, czy w ogóle szkoły zawodowe, poziomu technikum i branżowej szkoły pierwszego stopnia, to nie są ani gorsze, ani lepsze typy szkół, to są po prostu inne typy szkół, tak? I one są dedykowane zupełnie innym uczniom i potrzebom tych uczniów. I dzisiaj, kiedy młody człowiek razem ze swoim rodzicem, czy też sam wybiera szkołę ponadpodstawową, to musi sobie zdawać sprawę z tego, co konkretnie chciałby robić, na czym chce zbudować swoją przyszłość edukacyjną. Dzisiaj już ma o tyle lepiej, że wie, że jeśli będzie nawet w branżowej szkole pierwszego stopnia, potem drugiego stopnia, to też może poprzez maturę trafić na studia. Więc to jest dla niego już kluczowa informacja. Trzeba też sobie uświadomić też taką rzecz, że branżowe szkoły to są szkoły, które są dla uczniów, którzy chcą już pracować tak naprawdę, już mogą budować swoją karierę zawodową. Zmiany, które są w tej chwili wprowadzane i wejdą w życie właśnie we wrześniu roku szkolnego 19/20, wychodzą naprzeciw nie tylko potrzebom pracodawców, samorządów, które te szkoły prowadzą, ale także właśnie naprzeciw potrzebom uczniów, tak, którzy chcą odnaleźć się już od razu na rynku pracy i mają w tej chwili taką możliwość. Problem jest rzeczywiście złożony. Młodzi ludzie często pytani wybierają poprzez niewiedzę swoją. Mówią, nie wiem gdzie pójdę, pewnie do liceum. Dzisiaj, jutro i w najbliższej przyszłości wybory młodych ludzi muszą być oparte o konkretną wiedzę. Wiedzę na temat typów szkół, wiedzę na temat rynku zatrudnienia, wiedzę na temat tego, jak wygląda otoczenie społeczno-gospodarcze szkoły, czyli to, którym funkcjonuje szkoła i to życie, do którego szkoła przygotowywać powinna. Stąd też wielkie nadzieje nasze związane są z doradztwem zawodowym, które jest w szkołach podstawowych, które od przedszkola właściwie już doradztwo zawodowe ma za zadanie budowanie tej preorientacji zawodowej tego młodego człowieka. Wielkie nadzieje ze zmianami strukturalnymi właśnie i ze zmianami tymi programowymi w typach szkół tych ponadpodstawowych. Ale to wszystko tak naprawdę trzeba czasu. To się nie dzieje za pstrykiem, podobnie jak sytuacją po prostu nauczycieli, tak? Więc to są naprawdę tematy, które w edukacji, dla edukacji są kluczowe. To są tu kluczowe tematy dla edukacji, które tutaj dzisiaj pewnie pani redaktor poruszyła, ale które po prostu wymagają czasu i podjęcia takich kroków i takich działań, które zapewnią jakieś systemowe rozwiązania, a nie jednorazowe zadziałanie. Tak się stało w przypadku szkół zawodowych, bo takie systemowe rozwiązania proponuje ustawa o szkolnictwie zawodowym i te zmiany. I mam nadzieję, że takie rozwiązania systemowe zostaną zaproponowane również i nauczycielom, aby rozwiązać te trudne sytuacje zawodu nauczycielskiego.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Przypomnę, że rozmawiałam z Małgorzatą Rauch, kuratorem oświaty w Rzeszowie, a do wysłuchania kolejnej audycji zapraszam Monika Lubowicz.